Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na nową, premierową audycję w Radiu Niepokalanów, która będzie nosiła tytuł
Radiowy Przewodnik Liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Bardzo, bardzo zapraszamy. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko i witamy serdecznie przy mikrofonach
ojciec Sebastian Bielski
i ojciec Robert Serafinowski. Znamy się już szmat czasu, więc pewnie w ferworze rozmowy spontanicznie zaczniemy mówić do siebie po imieniu i będzie to całkiem naturalne i zrozumiałe dla nas i dla naszych słuchaczy. Natomiast jestem winien Państwu przedstawienie, wyjaśnienie, z jakiego powodu się tutaj odzywamy i jesteśmy z Wami na antenie. Jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby nagrać program, audycję o liturgii, o tym, czym żyje Kościół, jak należy się zachować w Kościele, co wypada, co nie wypada, jakie mamy problemy ze zrozumieniem tych obrzędów liturgicznych. No i pojawiła się właściwa osoba, czyli ojciec Sebastian Bielski, który nie tylko coś wie na ten temat, bo podjął odpowiednie studia w tym zakresie, 2008-2012, studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i to były studia z zakresu liturgii.
Dokładnie, ta przestrzeń.
Czekamy jeszcze na doktorat, ale bądźmy dobrej myśli. Obecnie proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Łodzi, ale znany również tutaj słuchaczom i miejscowym parafianom z Niepokalanowa, wikariusz, duszpasterz, który również ministrantom tłumaczył, jak właściwie się zachowywać przy ołtarzu, jak rozumieć liturgię. Pojawiały się czasami od naszych słuchaczy takie intencje, w których prosili o modlitwę, o uwolnienie od grzechów, od skutków grzechów wielopokoleniowych. Próbowaliśmy to wyjaśniać, tłumaczyć. Pojawił się pomysł, aby nie tylko ten temat, ale i inne rzeczy, z którymi możemy mieć problem, nie rozumiemy tego, nie wiemy skąd się wziął taki zwyczaj w Kościele, aby stworzyć na ten temat cykliczną audycję. Rozpoczynamy od pierwszej niedzieli Adwentu. Na początek mamy pytania przygotowane przez redakcję, ale bardzo liczymy, zachęcamy słuchaczy, aby nadsyłali swoje pytania. Można to zrobić pisząc na adres program@radioniepokalanów.pl. Będziemy te pytania zbierać i sukcesywnie w następnych odcinkach odpowiadać. A teraz już chyba przejdźmy do rzeczy, czyli pierwsze pytanie. Na początek chyba należy wyjaśnić, czym jest liturgia. Co to takiego?
Przyznam się szczerze, że kiedyś szukałem też takiego bardzo jakiegoś prostego porównania i wytłumaczenia, czym jest liturgia. Znalazłem w jednej z książek takiego liturgisty Roberta Tafta, amerykański liturgista. Napisał książkę na temat liturgii wschodniej i zachodniej. Książka nosi tytuł Pomiędzy Wschodem i Zachodem. I on odwołuje się tutaj do przepięknego obrazu, który myślę wszyscy znamy z Kaplicy Sykstyńskiej. Opis stworzenia świata, kiedy mamy te dwie dłonie i dwa palce, zarówno Adama, jak i Pana Boga. I on mówi, używa takiego porównania, że liturgia to jest ta przestrzeń, która jest pomiędzy palcami. Między palcem Pana Boga, a palcem człowieka. Czyli przestrzeń działania Bożej łaski, takiej Bożego dotyku.
Czyli bardzo też jakby to, co łączy człowieka z Bogiem.
Tak, tak. I generalnie mówimy o tym, że liturgia jest kultem, który człowiek oddaje Panu Bogu. I przy czym w tym ujęciu naszym, takim chrześcijańskim, to jest na zasadzie wymiany. Bardzo często używa się w różnych, że tak powiem, fachowych podręcznikach, że liturgia ma swój nurt wstępujący i wstępujący. Wstępujący Bóg działa, człowiek doświadcza Jego łaski i odpowiada Panu Bogu. I liturgia jest tą przestrzenią, w której ta wymiana się dokonuje. To, myślę, doskonale widać też na przykładzie liturgii słowa. Jak jesteśmy na mszy świętej, słyszymy jakieś czytanie i naszą naturalną odpowiedzią poniekąd jest psalm, który śpiewamy. To jest nasza...
Responsoryjny, czyli tak, odpowiadający.
Tak, tak, responsoryjny, dokładnie. I to jest ta przestrzeń działania Pana Boga i człowieka. Oczywiście jest to przestrzeń, która nie wypełnia, że tak powiem, całej działalności Kościoła, bo mówimy, że liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła. Jest źródłem, dokładnie. Myślę, że tutaj też to bardzo ładnie, pięknie mówią dokumenty soborowe, że działalność Kościoła tak naprawdę realizuje się na trzech płaszczyznach. Pierwszy to jest liturgia, kiedy doświadczamy Bożej łaski. Dotknięcie tą Bożą łaską chcemy się dzielić, czyli chcemy powiedzieć świadectwo, głosić Chrystusa i z języka greckiego to nazywa się przepięknie martyria, czyli męczeństwo, świadek. Ale ta liturgia też... że tak powiem, popycha nas do diakonii, czyli do służby drugiemu człowiekowi. I stąd możemy powiedzieć, że źródłem i szczytem całej działalności Kościoła jest rzeczywiście liturgia. Nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy na wykładach, już też nie pamiętam z kim.
Trochę czasu minęło.
O, z 20 kilka lat, pewnie, 6, 5. To jeden z pierwszych lat naszych seminaryjnych, któryś z profesorów, już nie pamiętam, który.
Ale mamy takiego, którego warto przypomnieć i wymienić.
Tak, jednym z profesorów, bodajże w drugim roku był obecny ksiądz kardynał Konrad Krajewski.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, jeśli tylko nas słucha.
I przyznam szczerze, że wtedy pamiętam, że to był jeden z najlepszych roczników, który, że tak powiem, pamiętam jako wykładowcę liturgiki, wtedy, kiedy nas uczył. Bo tak u nas się chyba zdarzyło, że co roku mieliśmy innego wykładowcę liturgiki.
Było ich kilku, rzeczywiście, tak.
5 czy 6. No, ale w każdym razie on używał takiego przepięknego schematu też i myślę, że on doskonale też się wpisuje tutaj. Mysterium actio vita. Mysterium, czyli ta cała tajemnica, która jest zawarta w Piśmie Świętym, czyli życie, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, czyli to, co nazywamy misterium paschalne. Akcjo, czyli liturgia, bo liturgia ma za zadanie dzięki Duchowi Świętemu uobecnić te wydarzenia, które miały miejsce 2000 lat temu, no bo tak naprawdę dzięki liturgii jesteśmy tu i teraz w tej przestrzeni zbawczej Pana Boga.
A dla Pana Boga nie ma problemu z czasem, prawda?
Nie, dokładnie, dokładnie. No i vita, czyli to, żeby liturgia nie pozostała czymś bezpłodnym i takim nie dającym żadnego owocu, ona powinna przekładać się na nasze życie i to też rzeczywiście dzieje się dzięki Duchowi Świętemu. Ja przyznam, że jeszcze używam jednego obrazu, który dla mnie jest niesamowicie sugestywny. To jest z filmu Pasja. To już jest końcówka filmu. To jest ten film autorstwa Mela Gibsona. Kiedy już Jezus wisi na krzyżu, kiedy jest ukrzyżowany, kiedy już umarł, pod krzyżem stoją tam Maryja, Jan i te kobiety, które towarzyszyły Jezusowi. I w filmie, znaczy w filmie, no i w Ewangelii Jana, i w filmie podchodzi do Pana Jezusa setnik, który przebija bok Panu Jezusowi. I tak jak w Ewangelii, tak i w filmie, przy czym w filmie to jest niesamowicie bardzo sugestywnie przedstawione, ta krew tryskająca z boku Pana Jezusa, ona obmywa te stojące osoby pod krzyżem. Ja lubię też używać takiego właśnie porównania, że każda liturgia, każdy sakrament, który otrzymujemy, czy bierzemy udział, czy sprawujemy, to jest właśnie wchodzenie w przestrzeń tamtego wydarzenia, czyli tej krwi, która nas obmywa, która nas zbawia, która nas odkupiła.
Przejdźmy do drugiego pytania. Samo słowo liturgia będzie się pewnie wielokrotnie powtarzać w tych naszych rozmowach. Nabożeństwo, msza święta, liturgia, celebracja. Czy można tych słów używać zamiennie, czy raczej są to zupełnie osobne pojęcia?
Znaczy, myślę, że w języku potocznym bardzo często używamy tych pojęć zamiennie, nie przywiązując zupełnie do nich wagi, bo traktujemy, że nabożeństwo, msza święta, liturgia, celebracja, bardzo często używamy tych czterech słów na określenie Eucharystii. Tak jak się rozmawia z ludźmi, na przykład byłam na nabożeństwie niedzielnym.
Czasami w ogłoszeniach parafialnych jest porządek nabożeństw, godziny liturgii, msze święte, jak gdyby w tym samym miejscu są wkładane te słowa.
To jest troszkę taki misz-masz moim zdaniem, ponieważ tym, co w jakiś sposób skupia te pojęcia, jest po prostu liturgia, bo celebracja, msza święta, nabożeństwo tak naprawdę należą do liturgii, czyli można byłoby powiedzieć, że liturgia będzie słowem nadrzędnym do tych wszystkich trzech pojęć, przy czym, tak jak już wspomniałem też, o ile w liturgii doświadczamy tego Bożego działania, o tyle z nabożeństwami to już jest zupełnie czasami inna historia. Dla przykładu, bo myślę, że czujemy różnicę między mszą świętą, gdzie rzeczywiście spożywamy Chrystusa, gdzie pożywamy Jego ciało, Jego krew, gdzie wchodzimy w przestrzeń i śmierci, i zmartwychwstania Pana Jezusa, a z drugiej strony na przykład jak mamy wielkopostne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, niemalże to samo, ponieważ też rozważamy te ostatnie dni, śmierć Pana Jezusa, tą mękę, ale, że tak powiem, skutki płynące z tych dwóch przestrzeni są zupełnie inne. Bo o tyle, o ile Eucharystia jest tą przestrzenią, gdzie mam rzeczywiście kontakt z żywym, prawdziwym, działającym Bogiem, o tyle Droga Krzyżowa już nie niesie ze sobą takiego działania Pana Boga. Ona oczywiście też ma swoje owoce dla życia duchowego, przy czym nabożeństwo, można powiedzieć, poniekąd wypływa ze mszy świętej, no bo byłem na mszy świętej i chcę pogłębić i idę na przykład na Drogę Krzyżową. Przy czym tutaj mamy jeszcze pojęcia msza święta, celebracja, liturgia. Celebrację byśmy odnosili bardziej do naszego działania, czyli naszego sprawowania liturgii. I to będzie się odnosiło i do sakramentów, i do tak zwanych sakramentaliów, bo wiadomo, że sakrament jest działaniem zbawczym Pana Boga. Sakramentalia są bardziej ustanowione przez Kościół niż przez Chrystusa. Przy czym sakramentalia oczywiście też niosą ze sobą łaskę Pana Boga, ale one nie mają takiej mocy i takiego działania, więc tak jakoś podsumowując, grupując, można by powiedzieć, że liturgia jest czymś nadrzędnym do tego wszystkiego. Msza święta, celebracja, nabożeństwo mieszczą się w liturgii, ale one też nie wyczerpują całej liturgii, no bo mamy przecież sakramenty, mamy od chociażby nawet taką rzecz jak pogrzeb, który też jest liturgią i który też jest celebracją. Więc to są takie różne, ale w języku takim potocznym myślę, że nie będzie niczego złego i nie będzie to karygodne, jeżeli na przykład czasami na mszę świętą powiem, że byłem na nabożeństwie, bo dla większości ludzi, którzy będą tego słuchali, to będzie zrozumiałe. Nie wiem, czy w języku potocznym spotkamy, czy byłem na liturgii. To tak czasami rzadko się spotyka, bo nie używamy zazwyczaj takiego pojęcia.
Może w neokatechumenacie.
A, może.
Może w tych grupach bardziej zaangażowanych.
No, a celebracja, no to wiadomo, to już takie bardziej troszkę profesjonalne słowo, które mówi nam już bardziej o sposobie sprawowania liturgii niż o samej liturgii.
Dobrze, dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dlaczego rok kościelny, czyli inaczej liturgiczny, zaczyna się wcześniej niż ten kalendarzowy?
Sobie tak myślałem przewrotnie, przyznam się, przygotowując się do tego pytania. Czy wcześniej był rok liturgiczny, czy rok kalendarzowy?
Czy jajko, czy kura?
Tak sobie myślę, że rok liturgiczny był wcześniej niż kalendarzowy. Znaczy, nie mam jakiegoś tutaj
dowodu historycznego.
Nie mogę tego jakoś za bardzo udokumentować, ale to chociażby spojrzymy na przykład na Stary Testament, gdzie ten rok, który był u Żydów, owszem, on był oparty o jakiś tam rok księżycowy, czy te jakieś
o czas zbierania plonów, o jakieś takie wydarzenia z przyrodą też związane.
ale tak naprawdę to był rok liturgiczny, bo cała oś, czyli to wszystko wokół czego ten dany rok się kręcił, to przecież była Pascha żydowska. Ona stała w centrum i ona tak naprawdę była wyznacznikiem tego całego, że tak powiem, ichniejszego roku, który ich obowiązywał i który w tamtej religii funkcjonował. I dopiero potem gdzieś tam pojawiają się, nazwijmy to, takie niereligijne próby uporządkowania czasu, które rzeczywiście tak się dzieją i państwa jedno czy drugie ustanawiają własny rok, który zaczyna funkcjonować bardzo często zupełnie niezależnie od tego roku liturgicznego.
Związane z panowaniem danego władcy, cesarza, króla.
Olimpiady greckie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że zarówno rok liturgiczny, jak i rok kalendarzowy tak naprawdę mają taką samą ilość tygodni.
Tak.
52.
A mówi to ten, który przygotował nowy kalendarz liturgiczny, więc sprawdził na pewno ilość tych dni i dokładność dat.
Więc te nawet 350 kilka dni też jest, bo to wszystko oczywiście zależy od którego listopada przypada, czy którego grudnia przypada niedziela Adwentu, bo to wiadomo, jeżeli nam pierwsza niedziela Adwentu przypadnie, może się tak zdarzyć, najpóźniej 3 grudnia, no to wiadomo, że ten rok liturgiczny będzie troszkę dłuższy albo krótszy, w zależności jak patrzymy, ale podobnie jak i w roku żydowskim, tak i w tym naszym roku liturgicznym, kościelnym, tym, co wyznacza całość, że tak powiem, tego roku. I tak samo jak u Żydów jest Pascha, jest Wielkanoc. Bo Wielkanoc naznacza większość dat, które są związane z rokiem liturgicznym. Środa Popielcowa, Boże Ciało, Zielone Świątki. Ten czas przed Bożym Narodzeniem wyznacza nam początek roku liturgicznego, bo w zależności, w który dzień tygodnia Boże Narodzenie nam wypadnie, odliczamy te 4 niedziele do przodu i mamy Adwent, więc myślę, że zarówno Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, jak i Wielkanoc to jest taka swoista oś całego roku liturgicznego.
Tak, ja też myślałem o tym pytaniu, się tak zastanawiałem, czy rok kościelny, który w jakiś sposób opowiada tą historię zbawienia, czy on się nie powinien rozpocząć jakby od opisu tego wydarzenia stworzenia świata. Pierwszy dzień nowego roku w kościele, na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię i potem cała historia. A my tu zaczynamy pierwszą niedzielą Adwentu, która no, mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie. Przyjdzie kiedyś na końcu czasów i przyjdzie właśnie tak, jak przyszedł przed wiekami, gdy się narodził. Dlaczego taki punkt startowy?
Ponieważ no, tak jak, no chociażby nawet zwykła taka prosta rzecz, tak jak od roku zerowego zaczynamy liczenie naszej ery, w sensie mówimy tej ery po Chrystusie.
Ciekawostka, Damazy zapomniał o tym roku zerowym.
Tak.
Mamy dziurę w kalendarzu.
Tak, o tyle myślę, przyjście Chrystusa na świat zmienia całą optykę tego świata. No, ono było na tyle wydarzeniem rewolucyjnym, że tak naprawdę to, co do tej pory było, nie to, że było mniej ważne, ale po prostu gdzieś gasło w tej przestrzeni wydarzenia, jakim był Chrystus. I stąd myślę, o tyle, o ile stworzenie świata dla nas jest czymś istotnym, no bo wiadomo, bez stworzenia świata nie ma nas i nie ma tej wielkiej epopei i wielkiej historii miłości Pana Boga do człowieka, o tyle w świetle Chrystusa stworzenie świata już tak naprawdę nie ma takiej wartości jak to, że Chrystus stał się człowiekiem i był jednym z nas po prostu. Przy czym, o ile dobrze wiem, są jakieś tam kościoły protestanckie, które w swoim kalendarzu liturgicznym któregoś dnia w ciągu roku rzeczywiście mają uroczystość stworzenia świata i takową też świętują. Przy czym nie wiem, czy u nas by się zmieściła w tym wszystkim?
Znaczy zmieściła się. Mamy taki dzień, właściwie taką wigilię paschalną, gdzie tak. Od stworzenia świata cała ta historia 9 czytań do zmartwychwstania jest opowiedziana w pewnym skrócie, ale jest. I to centrum, to jest właśnie ta liturgia taka królowa wszystkich liturgii.
Matka wszystkich liturgii, tak. No tam rzeczywiście mamy całą historię zbawienia człowieka, począwszy od stworzenia świata, poprzez wyjście z Egiptu, proroków i to ostateczne dzieło, jakim było zmartwychwstanie Chrystusa. Ale tak naprawdę, tak jak wspomniałem na początku, no zmartwychwstanie Chrystusa naznacza nasz rok liturgiczny, jest centrum roku liturgicznego, chociaż nie jest z drugiej strony najstarszym świętem, jakie mamy w roku liturgicznym Wielkanoc, bo najstarszym świętem, jaki istnieje w roku liturgicznym, jest po prostu niedziela.
Niedziela. Tak jest. I my też z Państwem się spotykamy w niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu. Z tego powodu właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj z Wami. Zachęcamy do zadawania pytań. Można to zrobić pisząc na adres mailowy program@radioniepokalanow.pl. Będziemy te pytania sukcesywnie zbierać i w kolejnych odcinkach się również do nich odnosić. Tymczasem dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.